Tu Paryż, RFI, środa, 5 listopada. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Grażyna Chmurskiej i Technik Klimą. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Główne dzisiejsze wiadomości to zdecydowane zwycięstwo Baracka Obamy w amerykańskich wyborach prezydenckich i lawina reakcji międzynarodowych. Odnosi się wrażenie, że cały świat pokłada w Obamie nadzieję na lepsze. Nieostateczne jeszcze wyniki amerykańskich wyborów. 52% głosów za Obamą, 46% za McCainem, co daje 349 tzw. wielkich elektorów ze strony Partii Demokratycznej, 163 po stronie republikańskiej. Wygrał więc kandydat demokratów Barack Obama. Równocześnie Partia Demokratyczna umacnia swą większość w Izbie Reprezentantów oraz w Senacie, gdzie uzyskuje 56 miejsc na 100. Reakcje międzynarodowe na wybór Obamy można podzielić na bardzo entuzjastyczne i przychylne. Wyjątki należą do rzadkości. Prezydent Rosji Miedwiediew apeluje do Obamy o konstruktywny dialog i równocześnie zapowiada rozmieszczenie rakiet Iskander w obwodzie kaliningradzkim. Kurs dolara rośnie, kurs ropy naftowej spada, giełdy zniżkują. Dziennik przygotowałem wraz z Markiem Brzezińskim, który jest także autorem dzisiejszego wydania Euronetu. Zawartość prasy zreferują Stefan Rigger i Agnieszka Kumor. Następnie nadamy nowości muzyki klasycznej w wyborze Piotra Kamińskiego, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, rogatki wersalskie Katarzyny Zawickiej oraz magazyn Krzysztofa Rutkowskiego, książki i autorzy, a na koniec lekcje francuskiego. Tu Paryż, RFI. Oto wiadomości. Barack Obama został więc wybrany 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Po przeliczeniu 96% głosów zwycięstwo jest bezapelacyjne. Uznał to natychmiast jego rywal John McCain, który wyraził mu gratulacje. Na McCaina głosowało 45-46% wyborców, na Obamę 52%. Obama uzyskał wskutek tego poparcie co najmniej 349 tzw. wielkich elektorów, a do wygranej wystarczało 270. Frekwencja była rekordowo wysoka, 64,1%. Nadeszła zmiana w Ameryce, oświadczył tej nocy w Chicago prezydent elekt przed 200-tysięcznym rozentuzjazmowanym tłumem zebranym w Grand Park. Yes, we did, krzyczeli jego zwolennicy, nawiązując do hasła wyborczego kandydata demokratów, które brzmiało yes, we can. Cały świat wita z wielką nadzieją triumf Obamy, lecz 44. prezydenta USA czekają niesłychanie trudne wyzwania. Posłuchamy teraz nadesłanej jeszcze tej nocy korespondencji Andrzeja Dobrowolskiego z Nowego Jorku.
Zmiana nadeszła do Ameryki, mówił w Chicago Barack Obama w pierwszym wystąpieniu po zwycięstwie w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Według wstępnych wyników senator z Illinois uzyskał blisko 340 głosów elektorskich z 270 wymaganych, aby przypieczętować wygraną. 44. prezydent Stanów Zjednoczonych jest pierwszym wyłonionym na to stanowisko Murzynem. Jego wybór otwiera nowy rozdział w historii kraju. Większość Amerykanów powitała sukces senatora z Illinois z ogromnym wzruszeniem i nadzieją. Demonstrowali to we wtorek w nocy i w środę nad ranem nie tylko wyborcy murzyńscy, ale ludzie wszystkich ras. Widać to było w Chicago, które owacyjnie przyjęło w parku grand prezydenta elekta. Entuzjazm okazywali Nowojorczycy, licznie zgromadzeni na Times Square, gdzie zbierają się tradycyjnie, by powitać Nowy Jork. Z łzami w oczach mówili o sukcesie 47-letniego polityka, także mieszkańcy czarnego, nowojorskiego Harlemu. Twierdzili, że nigdy nie spodziewali się ze swego życia wyboru Murzyna na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Traktowali to jako milowy krok w batalii o prawa obywatelskie. Jak powiadali, teraz mogą zapewnić swoje dzieci, że wszystko przed nimi stoi otworem. Obama wygrał, ponieważ zdołał zainspirować swych rodaków wizją niezbędnych zmian w kraju trawionym kryzysem gospodarczym z tysiącami ludźmi tracącymi posady i domy. Amerykanom nie wystarczały zaręczenia Johna McCaina, że jest bardziej doświadczony i lepiej nadaje się na zwierzchnika sił zbrojnych w czasach wojny, która ma w USA coraz mniej zwolenników. Sędziwy polityk, który przejął od demokratycznego rywala hasło z zapowiedzią zmian, nie potrafił dowieść, że jest zdolny wprowadzić nieodzowne, gruntowne przeobrażenia. Jak się też okazało, mniejsze znaczenie niż obawiali się sympatycy Obamy odegrał w trakcie wyborów czynnik rasowy. Nie sprawdziły się przewidywania, że Amerykanie co innego wyjedzą w sondażach, a inaczej zachowają się w lokalach wyborczych. Na czarnoskórego senatora z Illinois głosował nie tylko w przytłaczającej ilości murzyński elektorat. Poparli go, co wcale nie było pewne, także latynosi oraz biali. zjednał sobie większość kobiet, a także elektoratu w wieku do 30 lat. Niestety, jak zwykle, nie bardzo zaznaczyli swoją obecność w wyborach Amerykanie polskiego pochodzenia. Obama odniósł sukces w Stanach, które traktowano jako decydujące o losach prezydentury. Wygrał m.in. na Florydzie, w Ohio, w Nowym Meksyku, Nevadzie i Pensylwanii. Zwyciężył też w będącym oazą ewangelickich prawicowych konserwatystów Colorado, a nawet w Virginii, która od ponad 4 dekad nie opowiedziała się za demokratycznym kandydatem na prezydenta. Do triumfu demokratycznego senatora przyczyniła się także w dużej mierze rekordowa frekwencja. Mówi się, że głosowało 140 milionów ludzi. Oznaczało to, że do urn wyborczych podążyli nie tylko popierający na ogół republikanów dobrze usytuowani Amerykanie, ale także ignorujący przeważnie życie polityczne przedstawiciele uboższych warstw społeczeństwa. Prezydent elekt ma świadomość, że czeka go niełatwe zadanie. Podczas gdy dzisiaj świętujemy, powiedział, wiemy, że wyzwania, które przyniesie nam jutro, są najpoważniejsze w naszym życiu. 2 wojny, zagrożona planeta oraz najgorszy w tym wieku kryzys finansowy. Demokraci fetowali z poniedziałku na wtorek nie tylko sukces Obamy. Wzbogacili swój stan posiadania o co najmniej 4 miejsca w Senacie. Według przewidywań uzyskują też więcej mandatów w niższej Izbie Kongresu, Izbie Reprezentantów. Po wyczerpującej i znaczonej wieloma atakami kampanii wyborczej, zaraz po rozstrzygnięciu potyczki, obydwaj rywale obdarzali się komplementami. Obamie gratulował też zwycięstwa prezydent George Bush. Z Nowego Jorku mówił Andrzej Dobrowolski.
Andrzej Dobrowolski nadesłał nam tę korespondencję jeszcze tej nocy, niedługo po ogłoszeniu wyników. Tak więc 20 stycznia 2009 roku do Białego Domu wprowadzi się 47-letni Barack Obama, pierwszy w dziejach Stanów Zjednoczonych czarnoskóry prezydent.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, who still wonders if the dream of our founders is alive in our time, who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.
Jeśli ktokolwiek jeszcze wątpi w to, że Ameryka jest miejscem, w którym wszystko jest możliwe, jeśli zastanawiał się nad tym, czy w naszych czasach wciąż żywe są marzenia naszych ojców i ciągle zadaje pytanie o siłę naszej demokracji, to dzisiejszej nocy otrzymał odpowiedź, mówił prezydent elekt. Fakt, że przyszły prezydent największego światowego mocarstwa przez długie lata krytykowanego na rasizm jest czarnoskóry, ma oczywiście ogromne znaczenie, ale znamienne jest to, że znacznie mniej się to przedstawia jako paradoks w samych Stanach Zjednoczonych niż poza jego granicami. Sam Obama wspomniał jednak o wyborczyni z Atlanty, 106-letniej Ann Nixon Cooper, która przez większą część życia nie mogła głosować jako kobieta i z powodu koloru skóry. Obama uprzedzał, że wyzwania, przed którymi staje, należą do największych w historii. 2 wojny, zagrożenie całej planety, największy od 100 lat kryzys finansowy. Droga będzie długa, mówił, ale naród amerykański tym wyzwaniom sprosta. Przesłanie dla zagranicy zawarł w jednym zdaniu. Tym, którzy chcieliby zniszczyć świat, mówię, pokonamy was. Tym, którzy pragną pokoju i bezpieczeństwa, mówię, jesteśmy z wami. Wybór Obamy został powitany istną lawiną reakcji międzynarodowych, przytłaczającej większości pozytywnych lub nawet entuzjastycznych. Witając ten wybór jako historyczne zwycięstwo, przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso oświadczył, że świat potrzebuje jakiegoś New Dealu i wierzy głęboko, że USA połączą swoje siły z Europą, by tym New Dealem kierować dla pożytku całego świata. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Peter Ing wyraził pogląd, że ten wybór zapowiada lepsze relacje USA-UE oparte na partnerstwie i zrozumieniu. Prezydent Francji Sarkozy podkreślał, że w chwili zawieruchy i zwątpienia na całym świecie naród amerykański wierny swym ideałom wyraził z całą mocą swoją wiarę w postęp i przyszłość, a wybór Obamy budzi we Francji i na całym świecie ogromną nadzieję. Minister spraw zagranicznych Kouchner wyznał zaś, że we francuskim rządzie wszyscy pragnęli zwycięstwa Obamy, choć z oczywistych względów dyplomatycznych nie mogli tego ujawniać. Premier brytyjski Gordon Brown gratulował, chwaląc Obamę za postępowe wartości i wizję przyszłości. Błogosławieństwo Obamy i narodowi amerykańskiemu przesłał papież Benedykt XVI. Czechy, które będą przewodniczyć Europie w przyszłym półroczu, proponują, by pierwszy szczyt euroamerykański z udziałem Obamy odbył się w Pradze. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej i Bałtyckich, zebrani dziś w Warszawie, wysłali wspólny list gratulacyjny, w którym, jak sprecyzował Donald Tusk, wyrażają nadzieję na wzmocnienie przyjaźni amerykańsko-europejskiej. W krajach Afryki wybór Obamy wzbudził zrozumiały entuzjazm nie tylko w Kenii, kraju pochodzenia ojca prezydenta elekta. Mieszkańcy Afryki, podobnie zresztą jak afrykańscy imigranci w Europie, są z Obamy dumni i, jak to ujął prezydent Kenii, przeżywają ten wybór jako źródło inspiracji. Kraje Bliskiego i Środkowego Wschodu poza Iranem wyrażają pragnienie współpracy z Obamą. Arabia Saudyjska i Emiraty wysłały mu natychmiastowe gratulacje. Prezydent Izraela Shimon Peres przesłał gratulacje prezydentowi, cytuję, młodemu, dynamicznemu, obiecującemu i uosabiającemu zmianę, stwierdzając też, że świat potrzebuje wielkiego przywódcy, a to jest w zasięgu Obamy. Prezydent Palestyny Mahmud Abbas wypowiedział się z większym umiarem, wyrażając jednak nadzieję na przyspieszenie wysiłków na rzecz pokoju. Nadzieję na zmianę i politykę dialogu wyraziły kraje zaliczane do terrorystycznych, jak Syria i Sudan. Dodajmy, że wśród reakcji nieoficjalnych nierzadko pojawia się przekonanie o tym, że do zmiany polityki USA wobec krajów islamu przyczyni się fakt, że ojciec prezydenta elekta był muzułmaninem. Chodzi o reakcje w świecie arabskim i muzułmańskim. Ciekawe są reakcje Ameryki Południowej. Wybór Obamy to przesłanie nadziei, mówił szef dyplomacji Argentyny. Prezydent Brazylii ocenił je jako nadzwyczajne. Prezydent Boliwii, Evo Morales, jako historyczne. I obaj zaapelowali o zniesienie embargo na Kubę. Sekretarz Generalny Organizacji Państw Amerykańskich José Miguel Insulza wyraził w Santiago wiarę w fundamentalną przemianę USA. Wracając jeszcze do reakcji europejskich, wybór Obamy budzi wielkie nadzieje krajów bałkańskich. Chorwacja apeluje do USA, by nie zmniejszały one swego zainteresowania regionem. Podobnie wypowiadają się przywódcy Kosowa. Szef dyplomacji serbskiej uważa, że polepszenie stosunków z USA nie będzie trudne. Dla premiera Albanii wybór Obamy to triumf i historyczne zwycięstwo nie tylko dla Amerykanów, ale dla całego świata. Ale czego właściwie cała Europa spodziewa się po Obamie? Elementy odpowiedzi zebrał Marek Brzeziński.
Sprawy zmian klimatycznych na naszym globie, kryzys gospodarczy i finansowy, Bliski Wschód, Iran i jego program nuklearny, Afganistan, Pakistan, Rosja i poszerzenie NATO, wreszcie ogólny porządek polityczny na świecie to główne bloki tematyczne, co do których Europejczycy wiążą duże nadzieje z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą. Na ten temat w ostatnich tygodniach zabierali głos politycy europejscy, nie kryjąc nadziei, że czarnoskóry senator ze stanu Illinois, jeśli wygra wybory, to w porównaniu do epoki Busha juniora zmieni się stosunek Stanów Zjednoczonych do starego kontynentu. Korzystając z kryzysu, europejscy przywódcy zdołali zmusić Amerykanów do zmian zasad funkcjonowania międzynarodowego systemu finansowego. Wzmocniono także pozycję Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dotknięta recesją Europa ma nadzieję, że z Obamą uda się ustalić kalendarz rozmów, których wynik okaże się przynajmniej w części skutecznym orężem walki z kryzysem. Europejczycy mają nadzieję, że w przeciwieństwie do George'a W. Busha, Barack Obama doprowadzi do ratyfikacji przez Stany Zjednoczone protokołu z Kioto i że z nowym prezydentem uda się osiągnąć porozumienie w sprawie redukcji szkodliwych gazów przed zaplanowanymi na przyszły rok w Kopenhadze międzynarodowymi negocjacjami. Europa ma również nadzieję na zaakceptowanie przez Waszyngton większego udziału Unii w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Wszyscy sobie zdają sprawę z uprzywilejowanych stosunków amerykańsko-izraelskich, stąd wysiłkiem minimum ze strony Obamy byłaby chęć współpracy ze starym kontynentem w tej sprawie. Co do Iranu, to strona europejska ma nadzieję, że uda się nakłonić Amerykanów do udziału w negocjacjach z Teheranem w sprawie irańskiego programu atomowego. Co do Afganistanu, to piłeczka jest po drugiej stronie Atlantyku. Waszyngton chce, aby żołnierze z Europy byli bardziej obecni w siłach pokojowych. Europa przyjmuje to z niechęcią. Francja w roli mediatora w konflikcie gruzińsko-rosyjskim wywołała szczękościsk w szeregach administracji Busha, która chciała twardszego kursu wobec Moskwy. Tymczasem Europa broni dialogu z Kremlem. Szczególną delikatność pod tym względem przejawiają Francja i Włochy. Podobne różnice dotyczą planów przyjęcia Gruzji i Ukrainy do NATO. Amerykanie chcą osłabić tam wpływy Rosji. Europa, przede wszystkim wspomniane państwa i Niemcy, nie chcą drażnić Kremla. Pod tym względem istnieje jednak podział w Europie, gdyż stanowisko Waszyngtonu podzielają nowo przyjęte do Unii państwa, w tym Polska.
Osobne miejsce wśród reakcji zajmuje Rosja. Prezydent Miedwiediew wysłał Obamie gratulacje, apelując o konstruktywny dialog w oparciu o zaufanie i uznanie obopólnych interesów. Ale tego samego ranka Miedwiediew poświęcił znaczną część swego wystąpienia na potępianie arogancji Stanów Zjednoczonych, odpowiedzialnych według niego za konflikt gruzińsko-rosyjski i za kryzys finansowy. Wreszcie Miedwiediew ogłosił, że, cytuję, dla zneutralizowania w razie potrzeby amerykańskiego systemu antyrakietowego w rejonie Kaliningradu zostanie rozmieszczony system rakiet Iskander. Rakiety Iskander są to nowoczesne rakiety średniego zasięgu. I dalej mówił, że Rosja będzie stosować elektroniczne środki zakłócania łączności. Zaznaczmy, że Waszyngton odpowiedział jeszcze dzisiaj, że nie zrezygnuje z instalacji tego systemu. Praga oceniła te wypowiedzi o rakietach jako nieszczęśliwe, Wilno jako niezrozumiałe, Polska ustami premiera Tuska jako akt polityczny, a nie wojskowy, któremu nie należy przypisywać nadmiernego znaczenia. Według Berlina jest to zły sygnał wysłany w złym momencie. Prócz tego Miedwiediew poświęcił część swego przemówienia sprawom wewnętrznym Rosji, proponując m.in. przedłużenie kadencji Dumy do 5 lat, a prezydenckiej do 6 lat, poczynając od następnej, co zinterpretowano natychmiast jako projekt przygotowujący powrót Putina na fotel prezydencki z perspektywą do roku 2024. Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Były to wiadomości dziennika, a teraz zawartość prasy zreferują Stefan Rygier i Agnieszka Kumor.
Niewdzięczne zadanie przypadło redaktorom porannych gazet we Francji. Jak tu bowiem pisać o historycznym wydarzeniu, porównywanym przez niektórych komentatorów radiowych, jak Bernard Guetta, z takimi przełomami jak rewolucja francuska czy upadek berlińskiego muru, skoro jeszcze się o nim nie wie. Zapowiedziawszy na później wielostronicowe, specjalne wydania, paryskie dzienniki oddają się też karkołomnej, wirtuozowskiej zgoła retoryce, leją hektolitry atramentu na temat amerykańskich wyborów i ich potencjalnego zwycięzcy, którego nazwiska Barack Obama jeszcze wszak nie znają. Staroświecki, acz miły papier przegrywa niestety z internetem, gdzie znaleźliśmy świeższe informacje i bardziej aktualne komentarze. Amerykański sen śni się we wszystkich kolorach tęczy komentatorowi lewicowej Libération, któremu triumf Obamy pozwolił wreszcie się uwolnić od dręczącej go od dziesięcioleci zmory antyamerykanizmu. Nareszcie nadzieja, wykrzykuje: zlitujcie się, kochani, przez jeden dzień lub choćby jedną godzinę. Przestańmy strugać zblazowanych sceptyków. Przyznajmy, że ów historyczny 4 listopada niemal wszystkich nas napełnił szczęściem, dmie w liryczną trąbę redaktor Libération. Dajmy ponieść się entuzjazmowi, który ogarnął całą planetę. Od kilku godzin Amerykanie odzyskali nadzieję, a świat poczuł się lepiej. Wyobraźmy sobie tylko, co dałby rezultat odwrotny. Następne 4 lata brutalnej polityki Busha pod przewodem sztywnego, konserwatywnego senatora i jego mistycznej, polarnej troglodytki. Moralny koszmar, polityczny horror, wzdraga się komentator Libération. Przyjdzie owszem czas szukania dziury w całym, pękania iluzji, obnażania słabości nowego prezydenta. Można już przeczuć, że więcej naobiecywał niż może spełnić. Będzie musiał się zmierzyć z wyzwaniem zimnej realpolityki. Nie jest być może owym superpostępowcem, jaki śni się francuskiej lewicy. Jest pewnie bardziej skłonny do manewrowania i kompromisów niż sądzi większość jego zwolenników. Ale jego zwycięstwo pokazuje, że świat może się zmienić nawet na lepsze. Obama może położyć kres owej konserwatywnej rewolucji narzuconej światu od czasu wyboru Ronalda Reagana. Utopia, naiwność, zobaczymy jutro. Przez jeden dzień lub choćby i godzinę kończy swój poemat Libération. Spróbujmy uwierzyć po raz pierwszy od jakże dawna, że nowy świat naprawdę zasługuje na swe imię. Ameryce miłej, czy wręcz dającej się kochać, dedykuje tytuł swego komentarza, mniej już nieco lirycznego, Henri Gibier w ekonomicznym dzienniku Les Echos. Oto zgłoszenia kandydatury przez Baracka Obamę w lutym 2007, aż po jego triumf 4 listopada, Stany Zjednoczone nie tylko zaliczyły najdłuższą i najbardziej zaskakującą kampanię w swoich dziejach, ale też uświadomiły sobie nagle, wpadając zgoła w stupor, że ich model ledwie dyszy. Gdy zaczął się wyścig do Białego Domu, Amerykanie nie słyszeli jeszcze o kryzysie subprime. W ciągu roku milion spośród nich straciło swoje domy i wkrótce dalsi znajdą się na bruku. W roku 2007 amerykańska gospodarka galopowała w rocznym rytmie 5%. Dzisiaj wchodzi w 12. recesję od czasu śmierci Roosevelta, która może być najcięższą i najdłuższą. Od początku roku padło 800 tysięcy miejsc pracy, a to zapewne dopiero przedsmak. W imię obrony swych wpływów i swego bezpieczeństwa naród amerykański stawiał od dawna na niezrównaną moc swego kompleksu militarno-przemysłowego, który rozkwit jak nigdy za pierwszej kadencji Busha. Lecz nawet z górą dwukrotnie wyższe wydatki na zbrojenia niż połączone budżety Europy i Chin nie pozwoliły superpotędze, ujmując rzecz oględnie, na wygranie irackiego zakładu. Aby pozwolić żyć na kredyt społeczeństwu, Waszyngton powierzył dziecko cudotwórcom z Wall Street, szarlatanom finansowej inżynierii. Upadek Lehman Brothers and Consortes wywołał trzęsienie ziemi, kładąc kres tej chimerze. Niewiele mniejszą wymowę niż inauguracyjne przemówienie Obamy miało w tych dniach publiczne mea culpa Alana Greenspana, byłego czarodzieja rynku, który przyznał w końcu pod presją kryzysu, iż stracił wiarę w zdolność systemu do samoregulacji. Zaiste rewolucja, choć do niektórych tu i tam, szczególnie nad Wisłą, że wtrącimy na marginesie swe 3 grosze, najwyraźniej jeszcze nie dotarło, iż złota era Reaganomics i Thatcheryzmu dawno się skończyła, a przynajmniej, że właśnie widowiskowo kona. Pozostaje rzecz jasna pytanie, jak nowy prezydent Barack Obama zdoła sprostać tylu aż nie mającym precedensu wyzwaniom. Po pierwsze, podpowiada komentator Les Echos, zrywając z kulturą krótkiej mety, czy jak to woli, krótkowzroczności, co finansjera doprowadziła do absurdu i czego Amerykanie serdecznie mają dość. Ochrona środowiska, służba zdrowia, polityka energetyczna, infrastruktury, dodajmy jeszcze edukację, wszystkie wiodące motywy kampanii przedwyborczej wpisują się w dalekosiężną perspektywę. Ujął to w teorię Lawrence Summers, jeden z najbardziej wpływowych doradców ekonomicznych Baracka Obamy, mówiąc o polityce publicznej na rzecz przyszłości. Sam Obama, nawiasem mówiąc, uczynił z tego motto swego poruszającego wystąpienia tej nocy w Chicago, wskazując właśnie daleki cel, dobro naszych wnuków i prawnuków. Świat liczy wreszcie na to i dlatego tak się pasjonował w tym roku wyścigiem do Białego Domu, że od tej chwili Uncle Sam, stawia kropkę dziennik Les Echos, trochę mniej wypinał będzie muskuły i zadba raczej o to, by zamiast siłą zaimponować światu swą soft power, swym czarem i siłą swych przekonań.
Słuchają Państwo Paryża, RFI.
Tym, którzy jeszcze wątpią w Amerykę, przynoszę dziś odpowiedź. Le Monde, podobnie jak większość dzisiejszych dzienników francuskich, tytułuje swą pierwszą stronę cytatem z wczorajszego przemówienia prezydenta elekta. Popołudniówka miała dużą przewagę nad swymi porannymi braćmi. 10 bitych stron plus dodatek specjalny zapełniły artykuły na temat 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy. O emocjach czarnej społeczności niech świadczą łzy w oczach pastora Jesse Jacksona, obrońcy praw obywatelskich i 3-krotnego kandydata do fotelu prezydenckiego w Białym Domu w roku 1984, 1988 i 2004. Wtedy Ameryka nie była jeszcze gotowa. Dziś mówi światu, yes, we can, tak, możemy. Historia człowieka wybranego na prezydenta najpotężniejszego narodu świata nie byłaby możliwa w żadnym innym kraju, twierdzi autor wstępniaka na łamach Le Monde. Ojciec Kenijczyk, ale nie potomek niewolników, matka biała Amerykanka urodzona w Kansas, przez wiele lat mieszkająca w Indonezji. Nowemu prezydentowi udało się przekroczyć aspiracje i obawy nagromadzone w obu społecznościach narodu amerykańskiego. Na jednej szali położone zostały urazy czarnych i niepokoje białych. Dzisiejszy prezydent wyszedł poza napięcia i dziejowe zgrzyty, wskazując wspólną, sprawiedliwą przyszłość. Jest zarazem pierwszym amerykańskim politykiem, któremu udało się wyłamać z wielkiego korowodu historii. Prowadzi on od pierwszych niewolników przez pastora Martina Luthera Kinga, Malcolma X i Rosa Parks, która zapłaciła karę, bo nie ustąpiła miejsca w autobusie jadącym z Alabamy białemu, po Condoleezza Rice i Colina Powella, którzy znaleźli się na szczytach władzy. Ale trzeba pamiętać, że będzie to przede wszystkim prezydent wszystkich Amerykanów. Prowadzący politykę amerykańską, czarni poczują się Amerykanami, podczas gdy biali nie będą tego uczucia pozbawieni. To także właściwy człowiek na właściwym miejscu, który pojawił się w kluczowym dla swego kraju momencie ekonomicznym. Po 8 latach bezgranicznych rządów finansów i wolnego rynku, kryzys subprimes pokazał ich limity dzięki swej charyzmie i pragmatyzmowi. Obama będzie umiał pojednać Amerykę z samą sobą, z jej najbogatszymi pokładami kreatywności i wolontaryzmu. Obama podniesie markę Ameryki, jak Jan Paweł II podniósł markę papiestwa, powiedział jeden z amerykańskich komentatorów, Andrew Sullivan. To człowiek, który sam napisał swój program polityczny i społeczny, nie ciąży na nim ideologia demokratów, partii, która zastąpiłaby po prostu inną partię. Jego pragmatyzm pomoże mu w szukaniu dialogu z przeciwnikami, będzie umiał współpracować z sojusznikami. W odróżnieniu od Kennedy'ego, z którym często bywa porównywany, jest wreszcie człowiekiem swojej epoki, zdolnym przeprowadzić Amerykę w wielobiegunowość wieku XXI. Nie łudźmy się jednak, powiedział niedawno były francuski minister spraw zagranicznych w rządzie socjalisty Jospina, Hubert Védrin. Obama nigdy nie podda polityki Stanów Zjednoczonych pod dyskusję na forum ONZ.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Przez dwa dni z inicjatywy francuskiego ministra do spraw integracji, tożsamości narodowej i rozwoju Solidarności w Vichy ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości 27 państw Unii Europejskiej rozmawiali o problemach związanych z imigracją i z integracją przybyszów spoza unijnego kręgu. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z francuską prezydencją Unii Europejskiej. François Guéry jest sekretarzem generalnym Instytutu Studiów nad Imigracją i Integracją. Instytut powstał 20 lat temu i jego celem jest prowadzenie prac badawczych dotyczących zjawiska imigracji i integracji, sporządzanie w tej sprawie ekspertyz oraz pełnienie roli konsultacyjnej. Zapytany o różnice między państwami Unii Europejskiej w podejściu do imigracji odpowiedział.
Oui, je pense qu'il y a des différences qui tiennent à l'histoire de l'Europe elle-même, évidemment, et aussi à des...
Oczywiście, że istnieją różnice, które wynikają z różnorodności dziejowej samej Europy. Niektóre sposoby są krytykowane przez innych, na przykład to, w jaki sposób postępują Niemcy. Dla nich liczą się bardzo więzy krwi, a także język. Niemcy uważają, że wszystkie osoby mówiące po niemiecku, bez względu na w jakim zakątku świata się znajdują, należą do tej samej społeczności. Nie możemy mówić do tego samego narodu, bo pojęcie narodu niemieckiego pojawiło się bardzo późno. Oczywiście takie podejście zmieniało się z upływem czasu. Z kolei we Francji uważamy, że sprawa obywatelstwa francuskiego to kwestia wolnego wyboru. To coś w rodzaju kontraktu, którego istotą jest chęć posiadania obywatelstwa francuskiego. Takie podejście, że Republika Francuska przyjmuje każdego, kto chce być Francuzem, miało swoje konsekwencje historyczne. Można stać się obywatelem Francji bez brania pod uwagę związków krwi, prawa ziemi czy znajomości języka. To wynik woli tego, czy się chce, czy nie. I jest to proces wpisany w wartości uniwersalne Francji republikańskiej. Wolność, równość, braterstwo.
De la France républicaine. américaine, liberté, égalité, fraternité.
W Wichy postanowiono, że należy zastanowić się nad sprawą środków, które ułatwiałyby imigrantom integrację. W pierwszym rzędzie chodzi o ich kwalifikacje zawodowe oraz naukę języka kraju, w którym przyjdzie im żyć. Znaczenie mają także fundamentalne wartości, na jakich budowana jest Zjednoczona Europa. Minister Brice Hortefeux podkreślił, że nie ma cudownego środka w rodzaju magicznej różdżki, przy pomocy której można by rozwiązać problem integracji migrantów. Niemniej skoordynowanie wysiłków na płaszczyźnie europejskiej może przynieść same korzyści. Przedstawiciele 27 państw Unii ustalili w Wichy, że należy pomyśleć o stworzeniu alternatywy dla pracy na czarno. A oto co na temat możliwości lepszej integracji migrantów mówi François Guéry.
La réussite de l'intégration, au fond, elle ne tient pas qu'au phénomène de l'immigration, elle est plus vaste.
Sukces integracji nie jest związany tylko z imigracją. Integracja to zjawisko znacznie szersze, wykraczające poza sprawy imigracji. Bycie obywatelem to działanie w oparciu o pewne wartości fundamentalne. To prawda, że jednym z warunków jest praca. Pod uwagę trzeba też wziąć mieszkanie. Liczy się możliwość korzystania z dobrodziejstw ochrony zdrowia, wreszcie dostęp do nauki. Nie można tych czynników oddzielić. Często zauważamy, że imigranci stanowią najuboższą część społeczeństwa, która nie może korzystać z zalet życia po francusku, życia we względnym dobrobycie, bo Francja należy do grupy państw rozwiniętych.
Qui est quand même une vie relativement prospère, puisque on fait partie des pays les plus développés.
Dodajmy, że minister Hortefeux chce, aby nowi imigranci zdawali egzamin z języka i kultury francuskiej, a także ze znajomości wartości republikańskich, obowiązujących zasad świeckości w szkolnictwie i w życiu publicznym, czy równości kobiet i mężczyzn wobec prawa. Muszą także znać marsyliankę.
RFI, Radio France Internationale.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Ward Marston urodził się niewidomy, ale jak superbohaterowie z komiksów i filmów, rozwinął do nadludzkiej doskonałości inny zmysł – słuch. Jest dzisiaj uznanym na świecie mistrzem restauracji starych nagrań, a pracuje dla wielu różnych firm, w tym na przykład dla Naxosa, gdzie praktycznie kieruje całą serią historyczną. Marston ma jednak swoją własną firmę płytową – Marston Records, gdzie za pośrednictwem internetu można kupić po cenach znośnych, choć wyższych znacznie, niż te stosowane przez Naxosa. Przeróżne klejnoty starych skrzypków, pianistów i oczywiście śpiewaków. Ostatnio na przykład wpadł Marstonowi w ręce skarb niewiarygodny. Setki cylindrów Edisona z ostatniego dziesięciolecia XIX wieku, sporządzone przez biznesmena melomana Juliusa Blocka. Sądzono, że przepadły w czasie II wojny światowej. Okazało się jednak, że około 200 z nich ocalało i zostały znalezione w Petersburgu. Album złożony z trzech kompaktów ukaże się pod koniec listopada. Kosztuje $54, a zawiera m.in. jedyne nagrania płytowe Antoniego Areńskiego i Sergiusza Taniejewa oraz najwcześniejsze nagrania pianistów Egona Petriego i genialnego Józefa Hoffmana. Są to również pierwsze zachowane nagrania muzyki kilkunastu spośród największych kompozytorów, w tym Bacha i Chopina. Jak wszystkie publikacje Marston Records, także i ten album wydany będzie w ograniczonym nakładzie. Firma przyjmuje jednak zamówienia na kopie swych wyczerpanych płyt, a książeczki można sobie ściągać z internetu w formacie PDF. Od lat ostrzegam przeróżne firmy płytowe, które śpią na skarbach jak smok Fafner w Zygfrydzie Wagnera i nie robią z nimi nic poza straszeniem piratów karami więzienia, że ktoś im się wreszcie dobierze do tego sezamu. Marston jest pierwszy, stosunkowo niegroźny, gdyż specjalizuje się w płytach dla kolekcjonerów, ale po nim przyjdą inni. Na razie na próbkę. Podwójny album wydany przez Marstona 2 lata temu, który nie ukrywam, dostałem w prezencie w czasie ostatniego pobytu w Krakowie od pana Jakuba Puchalskiego, który pracował tam nad moją książką o operze, a do płyty dołożył zrobione przez siebie zdjęcie grobu bohaterki na lwowskim cmentarzu. Album zawiera wszystkie zachowane nagrania legendarnej primadonny polsko-ukraińskiej Salomei Kruszelnickiej, a do tego w uzupełnieniu 13 nagrań jeszcze rzadszej na płytach Heleny Zbojińskiej-Ruszkowskiej, która po świecie jeździła pod skróconym nazwiskiem Elena Ruszkowska, a wykształcił ją we Lwowie ten sam co Kruszelnicką i Janinę Korolewicz-Wajdową Walery Wysocki. Obie panie mijały się na największych scenach świata. Obie śpiewały wszystko, co najtrudniejsze, od Aidy i Leonory Verdiego po Izoldę Wagnera. Kruszelnicka wsławiła się ponadto jako śpiewaczka, która przekonała włoską publiczność do Madame Butterfly po mediolańskiej klęsce prapremiery. Ona też pierwszy raz śpiewała w Mediolanie ku zachwytowi kompozytora Salome i Elektrę Ryszarda Straussa. A do tego jeszcze była bardzo piękną kobietą. Proszę się nie spodziewać cudów techniki. Nagrania powstały w latach 1902-1912, a soprany, jak wiadomo, najwięcej tracą na ograniczeniach dźwiękowych starych taśm. Ale proszę posłuchać, jak w roku 1912, a więc w rok po swoim występie w tej roli w Teatro Massimo w Palermo, Salomea Kruszelnicka śpiewa po włosku błagalny monolog Brunhildy z trzeciego aktu Walkirii Wagnera.
La radio du monde.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
W Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie miałam przyjemność obejrzeć Fausta Charlesa Gounoda w reżyserii Roberta Wilsona. To kolejna po lutowym przedstawieniu Rumi w mgnieniu oka współpraca amerykańskiego reżysera z Warszawą. Opera Gounoda gościła w lecie we francuskiej telewizji publicznej, a to za sprawą wieczoru specjalnego, którego głównym bohaterem był wielki tenor francuski Roberto Alagna. Przedstawienie transmitowane na żywo z Teatru Antycznego w Orange na południu Francji miało tradycyjną oprawę sceniczną, reżyseria i scenografia Nicola Joël, która pozwalała zrozumieć dzieło. Nieco gorzej jednak wypadła orkiestra prowadzona przez Michela Plassona. Braki te z nadwyżką wetowali melomanom śpiewacy z Alanią na czele, którzy wydobyli całe bogactwo dramatu i budujących go gwałtownych uczuć, jakie zawarł w swym dziele Gounod. Kto oczekiwał wielkich emocji związanych z losami naiwnej Małgorzaty i nienasyconego życiem doktora Fausta w interpretacji Wilsona, ten się obszedł smakiem. Największą wartością tego spektaklu jest bowiem strona wizualna i fantastyczna muzyka. Wreszcie usłyszeliśmy muzykę i momenty ciszy. Obrazy, jakie amerykański reżyser maluje na scenie światłem, ruchem, scenografią własną, są chłodne i ascetyczne. Emanuje z nich teatralność. Jakość, która przenosi nas w domenę czystej poezji. Opera jest tworem sztucznym, wydaje się mówić Wilson, i dobrze. Wydobądźmy z niej zatem to, co w niej najpiękniejsze. Niczym demiurg lub, jak kto woli, esteta, tak jak ma to od kilkunastu lat w zwyczaju, Wilson spowalnia czas, otwiera przestrzeń fizyczną na niebotyczne przestrzenie wyobraźni. Czas, miejsce, znaczenie ulegają nowej konfiguracji. Scena przemawia do nas gestem, mimiką, obrazem, muzyką, światłem. Dziełem totalnym. Ktoś pomyślałby, że w tak rozumiany teatr niełatwo jest się włączyć. Nic bardziej mylnego. Orkiestra z wyczuciem poprowadził Gabriel Chmura. Trzeba przyznać, że obaj panowie zgrali się idealnie. Niekiedy nieoczekiwanym obrazom, jak mało triumfalny, wręcz ponury, w porównaniu z tradycyjnymi wykonaniami Powrót żołnierzy z wojny w akcie IV, towarzyszy ściszona wersja słynnego marszu Gloire Immortelle de nos aïeux. Niesamowicie brzmi również ostatni obraz aktu V, gnijąca w lochu, acz na wspaniałym białym łożu Małgorzata powoli traci zmysły. Pojawienie się Fausta przywraca jej na chwilę przytomność. Dziewczyna przypomina sobie wspólnie spędzone radosne chwile. Jej Oui, c'est toi odbija się echem w napowietrznym akompaniamencie orkiestry. Istny klejnot muzyczny. Anna Chierichetti jest bardziej ideałem Małgorzaty niż postacią z krwi i kości. Karkołomne założenie reżyserskie, z którego artystka wyszła obronną ręką i stworzyła ciekawą propozycję muzyczną. Niestety w to niemal perfekcyjne dzieło wkradł się błąd w obsadzie. W rolę Fausta nawet nie próbował się wcielić José Luis Sola. Pomyślany jako alter ego Mefista, znakomity Władimir Bajkow, nosił nawet taki sam krwisto-czerwony surducik, nie dawał nawet w zarysach odpowiedzi na nurtujące widzów pytanie, co też u diabła skusiło w nim Małgorzata. Jeszcze trudniej było pojąć, jakim prawem fizycznym pokonał w pojedynku silnego, świetnego aktorsko i znakomitego muzycznie Walentego, brata Małgorzaty, rzucający nowe światło na tę rolę Artur Ruciński. Z pewnością byliśmy tu świadkami jakichś sztuczek diabelskich. Faust Gounoda Wilsona w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej w Warszawie, choć zaplanowany został jeszcze za starej dyrekcji pana Janusza Pietkiewicza, spłynie laurami na nową dyrekcję panów Waldemara Dąbrowskiego i Mariusza Trelińskiego, ale też chyba bardziej pasuje do tej nowej ekipy, z którą wielu warszawskich melomanów wiąże poważne nadzieje.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Najbliższy tydzień mamy zdecydowanie bogaty w salony. Marjolaine to jeden z największych salonów bio. W dobie, kiedy ochrona środowiska to zarówno obowiązek, jak i moda, wszelkie imprezy promujące produkty sprzyjające środowisku cieszą się dużym zainteresowaniem. Marjolaine to impreza organizowana regularnie już od wielu lat. W tym roku odbywa się od 8 do 16 listopada w Parc Floral w Lasku Vincennes. Można tu znaleźć wszystko to, co zwie się bio. Produkty żywnościowe, kosmetyki, ubrania, środki czyszczące, materiały budowlane. Długo by wymieniać, lepiej po prostu pójść i zobaczyć na własne oczy. Warto. Drugi duży salon w tym tygodniu to Foire d'Automne. Od 7 do 16 listopada w centrum wystawowym przy Porte de Versailles. Nie tak wielkie jak targi paryskie, dzięki czemu łatwiejsze do zwiedzania, oferują również szeroki asortyment produktów i warsztatów. 450 wystawców zaproponuje swe produkty rozdzielone na 6 sektorów. Szczęśliwy dom, piwnice i dary jesieni, rozrywki na świeżym powietrzu, moda i dobre samopoczucie, miasteczko pomysłowych produktów. Każdego dnia można wziąć udział w blisko 100 warsztatach dotyczących najróżniejszych tematów związanych z domem, z rozrywkami, z gotowaniem, z majsterkowaniem, ale również z urodą i dobrym samopoczuciem. Skoro już przy domach jesteśmy, to polecam Państwu Bobat, czyli salon pokazujący zastosowanie drewna w budownictwie. Odbywa się od 5 do 8 listopada w Centrum Wystawowym Paris-Nord-Villepinte. Drewno pokazane tu jest we wszystkich jego postaciach budowlanych, jako materiał konstrukcyjny, do stawiania struktur nośnych, wykończeniowy, dekoracyjny, no i oczywiście jako surowiec do produkcji najróżniejszych przedmiotów, zarówno użytkowych, jak i dekoracyjnych. W czasie targów spotykają się dostawcy drewna i jego produktów z architektami, rzemieślnikami, specjalistami w różnych dziedzinach budownictwa, np. cieślami, stolarzami itp., ale również ze zleceniodawcami i pośrednikami. Drewno ostatnio coraz bardziej w modzie i nic dziwnego. Jest to surowiec nie tylko naturalny, szlachetny i bardzo ładny, ale mający również znakomite walory techniczne. Jest na przykład doskonałym termoizolatorem. Bobat podzielony jest na dwie strefy tematyczne: Bobat dekoracja i Bobat struktury. W pierwszej części zobaczyć można pokrycia podłogowe, schody, drzwi i okna, framugi, formy do stiuków, boazerie. W części poświęconej strukturom znajdziemy rozwiązania na konstrukcję ścian, podłóg, dachów, tarasów, a także programy komputerowe, narzędzia, wykończenia. W tym tygodniu mamy też targi związane z kulturą. Pierwsze to Międzynarodowy Salon Spuścizny Kulturalnej od 6 do 9 listopada w Carousel du Louvre. W tym roku tematami przewodnimi są mecenat oraz turystyka kulturalna. Mecenasem może zostać każdy, kto posiada po temu odpowiednie środki. Turystyka kulturalna również dostępna jest wszystkim. To pole do popisu dla agencji turystycznych, ale również dziedzina, którą trzeba rozwijać z dużą świadomością i ostrożnością. Jak chronić spuściznę kulturalną, udostępniając ją jednocześnie szerokiej publiczności, jakie niebezpieczeństwa płyną z turystyki masowej, jak wychować obywateli na dobrych turystów. Na te i wiele innych pytań zainteresowani znajdą odpowiedź na Międzynarodowym Salonie Spuścizny Kulturalnej. Od 7 do 16 listopada na hipodromie Longchamp mamy paryski salon antykwaryczny. To znakomita okazja znalezienia wymarzonego skarbu dla tych, którzy lubią antyki. A znaleźć tam będzie można zarówno meble, jak i książki, bibeloty i dzieła sztuki. A teraz coś dla profesjonalistów. Journée internationale de biologie, czyli Międzynarodowe Dni Biologii, organizowane są już od 50 lat. W tym roku odbywają się od 5 do 7 listopada w centrum CNIT na Lade. Biologia jest nauką, która rozwija się nadzwyczajnie dynamicznie. Paryska impreza jest doskonałym miejscem spotkania biologów z producentami, zdobycia bardzo konkretnych i najnowszych informacji, a jednocześnie miejscem, gdzie biolodzy spotykają się w swoim gronie i mogą porozmawiać jak biolog z biologiem. A dla tych, którzy nie parają się biologią molekularną, mamy przecież w tym tygodniu wiele innych interesujących imprez.
RFI, la radio du monde.
Magazyn literacki. Krzysztof Rutkowski.
Kiedy Wokulski przyjechał do Paryża, zaczęły się z nim dziać dziwne rzeczy. Każdy dzień w Paryżu przynosił mu nowe idee albo rozjaśniał tajemnice jego własnej duszy. O paryskim rozdziale lalki, zatytułowanym Szare dnie i krwawe godziny, pięknie pisała Olga Tokarczuk w eseju Lalka i perła. Olga zwróciła uwagę na motyw gąsienicy i motyla w lalce. Wokulski, studiując plan Paryża, odkrył, że miasto nie jest chaosem, lecz posiada wyraźną oś krystalizacji, która jest jego kręgosłupem. Przez stulecia kolejne pokolenia budowały miasto wedle planu narzuconego przez wyższą konieczność naturalną, tak jak pszczoły budują plastry, a mrówki mrowisko. Wokulski poczuł satysfakcję. Wokulski rzadko odczuwał w życiu satysfakcję, czasami tylko cierpiał mniej, czasami obojętniał, czasami popadał w rodzaj apatii, w jakiś stan trzeci, który mógł być snem lub utratą przytomności i mógł być stanem zawieszenia pomiędzy snem i utratą przytomności. Ten stan, odmienny stan, anormalny stan, w którym znajdował się pan Stanisław Wokulski, poprzedził stan zawieszenia w ponad dwudniowej podróży z Warszawy do Paryża, kiedy zmieniał wagony i pociągi. W Paryżu Wokulski poczuł satysfakcję. Na krótko, ale jednak. Z powodu odkrycia. Odkrycia niesłychanego, bo nikt nie wiedział potąd o tajemnym prawie nadludzkiej logice rządzącej Paryżem. Wokulski spostrzegł to, czego nie dostrzegli rodowici paryżanie, ani nawet pan Bedeker, roszczący sobie prawo do orientowania się po całej Europie. Wokulskiemu się zdawało, że przeniknął największą tajemnicę Paryża, że dotarł do istoty miasta, do idei miasta. Oś krystalizacji Paryża podobna jest wedle Wokulskiego do olbrzymiej gąsienicy, która znudziwszy się w lasku Vincennes poszła na spacer do lasku Bulońskiego. Ogon jej opiera się o plac Bastylii, głowa o łuk gwiazdy, korpus prawie przylega do Sekwany, szyje stanowią pola elizejskie, gorset Tulerię i Louvre, ogonem jest ratusz, Notre Dame i nareszcie kolumna lipcowa na placu Bastylii. Wokulski zauważył, że ta gąsienica posiada wiele nóżek, krótszych i dłuższych. Idąc od głowy, pierwsza para jej nóżek opiera się na lewo o pole marsowe, pałac Trocadero i wystawę na prawo aż o cmentarz Montmartre. Wystawą nazwał Wokulski słynny pałac wystawowy zbudowany na polach marsowych w roku 1867 w miejscu, w którym rozkraczyła się pod koniec XIX wieku wieża Eiffla. Wokulski o tym nie wiedział, ale Adolphe Demy, autor eseju historycznego o wystawach światowych w Paryżu, opisał w roku 1907 pałac jako koloseum oraz niemalże jako gąsienicę z nóżkami. Pisał tak. Cały układ wystawy, obmyślony przez komisarza generalnego Leplaya, był niezwykle trafny. Eksponaty rozmieszczono w porządku branżowym w 8 koncentrycznych galeriach. 12 alei wybiegało z centralnej osi, głównie zaś kraje zajmowały sektory wydzielone przez te promienie. W ten sposób można było, wędrując galeriami, wyrobić sobie pogląd na stan określonej gałęzi przemysłu w różnych krajach, bądź też, przemierzając poprzeczne alejki, zapoznać się ze stopniem rozwoju różnych gałęzi przemysłu w każdym z krajów. 17 września 1867 roku Théophile Gautier napisał o pałacu w Moniteur. Wielka lazurowa otchłań z obramowaniem barwy krwi przyprawia wręcz o zawrót głowy i wprowadza nieład w nasze dotychczasowe wyobrażenia o architekturze. Wydaje się, że stoimy przed jakąś monumentalną budowlą wzniesioną na innej planecie, Jowiszu czy Saturnie, a to za sprawą nieznanego nam dotąd smaku i kolorystyki, do jakiej nasze oczy nie przywykły. Druga para nóżek gąsienicy jest wedle Wokulskiego krótsza i na lewo sięga do szkoły wojskowej, hotelu des Invalides i izby deputowanych, na prawo kościoła Magdaleny i opery. Dziwna to para nóżek. Z rozsądkowego punktu widzenia wydaje się dłuższa i to znacznie od pierwszej pary. W dodatku owe nóżki dziwnie jakoś pokręcone, połamane i wielopalczaste, a jedna z nich wrasta wręcz w poprzednią, bo przecież szkoła wojskowa leży na drugim końcu pól marsowych, znajduje się na osi pałacu wystawowego, czyli druga nóżka jest tylko niby nóżką pierwszej. Szkołę wojskową od inwalidów, a inwalidów od Pałacu Bourbonów, czyli Zgromadzenia Narodowego, Izby Deputowanych, dzieli spora odległość, nie znajdują się one w linii prostej. Z kolei kościół Magdaleny dzieli od opery bulwar Kapucynów, a więc budowle te na jednej nóżce pomieścić się nie mogą. Wokulski nie kierował się w swoim życiu ani logiką dwuwartościową, ani zdrowym rozsądkiem. Poza tym Paryż zawiesił jego egzystencję w dziwnym czasie, więc i przestrzeń Wokulski postrzegał swoiście. Kolejne części gąsienicy wyglądały w jego oczach tak. Potem idzie, wciąż ku ogonowi, na lewo Szkoła Sztuk Pięknych, na prawo Palais Royal, Bank i Giełda, na lewo Institut de France i Mennica, na prawo Hale Centralne, na lewo Pałac Luksemburski, Muzeum Klinii i Szkoła Medyczna, na prawo Plac Republiki z koszarami księcia Eugeniusza.
Obserwacje te zbudziły w duszy Wokulskiego nowe prądy. Doszedł on mianowicie do wniosku, że to wielkie miasto, niczym roślina lub zwierzę, posiada właściwą mu anatomię i fizjologię. Zatem ludzie, choćby nie wiem jak, starali się wymyśleć i zbudować coś nowego zgodnie ze swą wolą, to i tak w końcu zbudują tylko to i tylko tak, jak miasto im na to pozwoli. Jak pozwoli anatomia i fizjologia miasta, wpisana już weń przedustawnie. Paryż panował nad ludźmi. Paryż brał paryżanów w swoje obroty, dziwne obroty rzeczy. Paryż jest jak roślina lub zwierzę, raczej jest jak zwierzę. Dla Słowackiego Paryż był gadem z łuskami, był smokiem, był wężem. Dla Wokulskiego Paryż był gąsienicą. Gąsienica się przepotwarza. Gąsienica podlega metamorfozie. Gąsienica przemienia się w motyla. Gąsienica zapowiada motyla. Motyl też coś zapowiada. Motyl wróży, motyl mówi lotem, barwą skrzydełek, wycinaną w powietrzu trajektorią. Motyl wróżył Wokulskiemu na Powiślu, gdy znalazł się on po raz pierwszy w stanie, który wypada z całą odpowiedzialnością nazwać mistycznym. Wokulski odkrył, że Paryż jest gąsienicą, więc motyl musiał pojawić się znowu. Pojawił się najpierw w słowach piosenki śpiewanej przez ulicznego tenora z arfą. Refren podchwycili goście na tarasie kawiarni. Wokulski wstał i odszedł zburzony, wymyślając w duszy paryżanom od głupców. Od dnia, w którym po raz pierwszy skąpał się w Paryżu, zaczęło się dla Wokulskiego życie prawdziwie mistyczne, pisał Prus. Poza obrębem kilku godzin, które poświęcał naradom Suzina z budowniczymi okrętów, Wokulski był zupełnie swobodny i używał tego czasu na najnieporządniejsze zwiedzanie miasta. Wybierał jakąś miejscowość według alfabetu w przewodniku i nawet nie patrząc na plan, jechał tam otwartym powozem. Wdrapywał się na schody, obchodził gmachy, przebiegał salę, zatrzymywał się przed ciekawszymi okazami i tym samym fiakrem wynajętym na cały dzień przenosił się do innej miejscowości, znowu według alfabetu. A ponieważ największym niebezpieczeństwem, jakiego się lękał, był brak zajęcia, więc wieczorami oglądał plan miasta, wykreślał już obejrzane punkta i robił notatki. Nieraz zdawało mu się, że jest istotą, która dziwnym zbiegiem wypadków urodziła się przed kilkoma dniami tu, na bruku paryskim, i że wszystko, co mu przychodziło na pamięć, jest złudzeniem, jakimś snem przedbytowym, który nigdy nie istniał w rzeczywistości. Wówczas mówił sobie, że jest zupełnie szczęśliwy, jeździł z jednego końca Paryża na drugi, jak szaleniec garściami rozrzucał luidory. Wokulski nie był szczęśliwy, był odurzony, był w stanie odmiennej świadomości i wyostrzonych zmysłów. Był w odmiennym stanie, w stanie błogosławionym i zarazem przeklętym. Mędrcy wiedzą, że istnieje miejsce, gdzie to, co najintymniej osobiste, styka się z tym, co najbardziej obiektywne i archetypowe. Świat, w który jesteśmy wtrąceni rodząc się, jest brutalny, a zarazem pełen boskiego piękna. Uznanie, że przeważa w nim bezsens, czy sens, to kwestia temperamentu. Wokulski chciał być szczęśliwy w Paryżu dzięki Paryżowi. Chciał rozstrzygać, czy w jego życiu przeważa bezsens, czy sens. Zmagania Wokulskiego z praczasem, z prawiekiem, z przeszłością i z przyszłością, ważenie sensu i bezsensu możliwe było w tym tajemniczym mieście. Wokulski odkrył oś krystalizacji i oś własnego losu. Wokulski nie wiedział, że stał się ofiarą Paryża. To znaczy, że moce tego miasta zaczęły w Wokulskim pracować. Dzięki temu, że Wokulski stał się ofiarą Paryża, otworzyły się w nim zapomniane kanały czucia i myślenia. Paryż wprawił Wokulskiego w trans, jak wielu innych, Balzaka, Hugo, Nerwala, jak później Bobkowskiego. W transie wrażenie sensu i bezsensu życia okazało się wrażeniem niegdysiejszej jedności. Wokulski mówił, że jest chory na raka duszy. Paryż stał się dla Wokulskiego balsamem i trucizną.
RFI, Radio France Internationale.
Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. Et un beau jour, j'ai changé tout d'un coup. Je me suis réveillé ce matin de bonne humeur, comme ça pour rien, j'étais content, surpris de n'avoir aucune idée noire. Je me suis habillé d'une grosse chemise à fleurs, comme ça pour rien, j'étais content, sans savoir pourquoi, sans savoir comment. J'étais enfin guéri, sans savoir de quelle maladie. Bien sûr, on a plus 20 ans, on a des cheveux blancs, et l'angoisse de l'avouer. Mais de l'amour, pour son facteur, comme ça pour rien. Je me suis réveillé, de bonne humeur. Je ne savais rien. Je ne connaissais rien. J'ai tout oublié, tout oublié.
Słuchali Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Je me suis baladé sur le manche de ma guitare. Comme ça pour rien, j'étais content, surpris d'avoir autant d'espoir.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.